Drodzy bracia, drogie siostry, przyjaciele Bożego Słowa tu na tym miejscu i wszyscy, którzy jesteście z nami online, witajcie. Gdy w tym tygodniu zastanawiałem się nad słowem, którym mógłbym się z wami dzisiaj podzielić, to ciągle jedno gdzieś tam chodziło mi z tyłu głowy, ale za każdym razem, gdy przypominałem sobie o tym miejscu Bożego Słowa, to myślałem, o nie, trzeba iść w innym kierunku, nie ten fragment. Do wczoraj, gdy w końcu usiadłem przy biurku i powiedziałem, dobra, Panie Boże, daję za wygraną. Nie wiem, czemu ten fragment, to jest i mój ulubiony fragment Bożego Słowa, to muszę się przyznać, ale jest tak znany, że mówiłem, Panie Boże, proszę Cię tylko, żeby ci, którzy będą na sali, nie zasnęli. Bo właściwie na ten temat wiemy już wszystko i tyle razy było tyle rzeczy powiedzianych, że zastanawiając się nad tym, co jeszcze mógłbym dodać, gdy siedziałem i modliłem się i prosiłem, Panie Boże, co chcesz mi przez to powiedzieć? Co chcesz mi jeszcze pokazać? Ale też, co chcesz, żeby było powiedziane na temat fragmentu, o którym wiem, że wszystko wiemy? Bo właściwie dzieci może wiedzą więcej niż ja czasami z tego fragmentu, ale pozwólcie, że go odczytam i zrozumiecie, dlaczego taki wstęp. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Widzicie, że jest to jeden z najbardziej znanych fragmentów Bożego Słowa, który uczy się już tych najmłodszych. I wiele razy, wiele rzeczy było już z tego fragmentu powiedziane. Jestem przekonany, że słyszeliście wiele kazań na ten temat i z wielu różnych perspektyw ci, którzy to głosili, patrzyli na to słowo. Dlatego modliłem się i pytałem, Panie Boże, co jeszcze chcesz mi pokazać? Co jeszcze chcesz, aby dzisiaj było powiedziane? Ale wiecie, gdzieś tam z tyłu głowy taki głos, może sam gdzieś tam chciałem go usłyszeć albo gdzieś głęboko jest przekonany, że to właśnie miałem usłyszeć, że ja mam to powiedzieć, a całą resztę będzie wykonywał Duch. Więc głęboko w to wierzę i modlę się, aby to słowo było dla was Bożym błogosławieństwem, takim jako wczoraj stało się ono również dla mnie. Bo na nowo Bóg pokazał mi pewne rzeczy, o których może zapomniałem, dlatego że ciągle myślałem, że ten fragment jest tak bardzo znany, że może czasami warto przeczytać coś dalej, przejść obok, bo przecież wszystko na ten temat już wiemy. I może macie w swoim życiu takie chwile i momenty, gdy czytając Boże Słowo dochodzicie do momentu, który znacie na pamięć i idziecie dalej i dalej, bo przecież tu już wszystko wiem, tu już tyle razy byłem, tyle razy to czytałem. Ale wiem, że tego mi potrzeba. A żeby Bóg kolejny i kolejny raz przemawiał przez rzeczy, które wydaje mi się, że już wiem, że już znam. Abym mógł na chwilę się zatrzymać, dotknąć miejsc, których chciałbym gdzieś przejść obok, iść dalej, bo przecież tu już tyle było powiedziane. Przecież tyle razy to słyszałem. Co więcej? A może to jest czas, aby właśnie przez ten kolejny raz Bóg chciał coś powiedzieć do ciebie i do mnie. Abym się zatrzymał i właśnie w tym miejscu skupił swoją uwagę. Bo ten fragment, który przed chwilą odczytałem, myślę, że to jest fragment, który bardzo prowokuje. Prowokuje z jednej strony do zadumy nad samym sobą. Z innej strony będzie nas prowokował do tego, abym się zastanowił nad moim stosunkiem do tych, którzy są wokoło mnie. Ale też wiem, że to jest fragment Bożego Słowa, który mówi o pokonywaniu własnych słabości, o stawianiu czoła wyzwaniom. Ale to też jest tekst, który z innej strony mówi o ogromnej Bożej miłości, o Jego przebaczeniu i o Jego spojrzeniu na człowieka. I mógłbym do tego podchodzić dzisiaj z czterech różnych wymiarów. I to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o ten fragment. Z innej strony, gdy to czytałem, to wydawało mi się, że właściwie można by nakręcić na tej podstawie tej historyjki bardzo krótki film w trzech aktach. Ta sama historia widziana oczami Zacheusza, ta sama historia widziana oczami Pana Jezusa i ta sama historia widziana oczami tłumu, który tam był. I myślę, że każda z tych historii, choć opowiadałaby o tym samym, pokazywałaby nam zupełnie odmienne rzeczy, zupełnie inną perspektywę. Oczywiście Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy byli naśladowcami Chrystusa, do tego, abyśmy wstępowali w Jego ślady, abyśmy uczyli się patrzeć na rzeczy tak, jak On widział. Dlatego to spojrzenie jest cudowne i niesamowite. Ale może dzisiaj patrzyłbyś na tą historię oczami tłumu, jako jeden z tych, który był w tym miejscu, jako jeden z tych, który był uczestnikiem tych wydarzeń, po prostu, który przechodził. A może dzisiaj ta historia jest dla ciebie historią człowieka, który znalazł swoje miejsce na drzewie. Może dzisiaj twoje imię brzmi inaczej, ale może jesteś właśnie takim Zacheuszem. I może tą historię dzisiaj widzisz jego oczyma. Dlatego uważam, że to jest tak niezwykła historia, tak głęboka. Możemy znaleźć się w tym miejscu, w tym czasie, dzięki Bożemu Słowu, dzięki temu, co zostało zapisane i zobaczyć ją z trzech różnych perspektyw. I dostrzec zupełnie odmienne rzeczy, patrząc na to samo. To jest niesamowitość Bożego Słowa. Gdybyśmy mogli przyjrzeć się zachowaniu naszego Pana z perspektywy tych ludzi Jemu współcześnie tam żyjących, którzy byli obok Niego, którzy żyli w tym czasie, gdybyśmy mogli stanąć z boku, przyjrzeć się zachowaniu Pana Jezusa w tym momencie, w tej opisanej historii, może zrodziłoby się w nas wiele wątpliwości. Może mielibyśmy gdzieś swój wewnętrzny obraz tego, jak to powinno wyglądać, bo my mamy swój obraz wielu rzeczy, na które patrzymy, które chcemy, żeby były właśnie tak, jakimi my byśmy chcieli je widzieć. Chcielibyśmy, aby to było właśnie tak, jak nam się wydaje, że to powinno wyglądać. I wierzę, że tamci ludzie, którzy byli w tym tłumie, mieli właśnie taki obraz i takie wyobrażenie wielu rzeczy. Może gdybyśmy byli jednym z nich, gdybyśmy patrzyli ich oczyma, byli tam w tym tłumie, w tym ścisku, może też zobaczylibyśmy postępowanie naszego Pana, jak mówię, zrodziłoby ono w nas pewne wątpliwości. Może te wątpliwości spowodowałyby utratę zaufania. Chwila zastanowienia, no przecież nie tak sobie to wyobrażałem. Może zachwiałoby to jakąś taką wartością. Tym, co wydawało się istotne i ważne. Może zrodziłaby się niepewność, może na chwilę zatrzymałbyś się. Pomyślał, ale przecież powinno to wyglądać inaczej. Ale przecież nie tak o tobie myślałem. Czasami postrzegamy rzeczywistość, jaka nas otacza, w sposób, jaki sami chcemy. I chcemy dostrzec rzeczy, które sami chcemy. I z jednej strony mamy dwa wyjścia, będąc w tym tłumie. Możemy zatrzymać się, popatrzeć na to, co się dzieje, ocenić tę sytuację i odejść. Ale wtedy zostajemy ciągle takimi samymi, jakimi byliśmy do tego momentu. Odchodzimy nieprzemienieni. Jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi, ze swoimi wyobrażeniami, z tym, co nam się wydaje ważne i z tym, co w naszym życiu jest istotne. A z drugiej strony? A z drugiej strony, gdybyśmy w tym momencie przypatrzyli się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i poszli za Nim, bez względu na wszystko, myślę, że wszystko w naszym życiu by się zmieniło. Zmieniłoby się nasze postrzeganie, nasze patrzenie, nasze widzenie tych, którzy są wokoło, takimi, jakimi są. I myślę, że o to właśnie chodzi w tej historii. Bo wierzę głęboko, że zamierzeniem naszego Pana było to właśnie, aby się zatrzymać. Aby przez chwilę wejść w to wszystko jeszcze raz i zobaczyć to z innej perspektywy. Bo widzimy tu człowieka, o którym właśnie ten tłum mówi nam wszystko. Fragment przedstawia nam go jako celnika, zwierzchnika nad celnikami. Widzimy człowieka oczami tłumu, więc kim jest? To, że był niewielkiego wzrostu, to było dostrzegalne. Ale on w ich oczach też był niewielkim z zupełnie innego powodu. To nie był wzrost, ale to było to, że on w ich oczach był małym człowiekiem. W oczach tłumu. Ludzi, którzy wiedzieli, kim jest, którzy go dobrze znają, po imieniu. Widzimy człowieka, którego ludzie uważają za małego z powodu tego, kim jest i czym się trudnił. Z powodu jego działalności. Z powodu tego, że ten niewielki, niepozorny człowiek, który był przełożonym celników, wykonywał zawód, który nie wszystkim się podobał. Dzisiaj myślę, że śmiało mógłbym powiedzieć, że gdybyśmy jego życie i to, co robił, poddali lustracji, to wielu nazwałoby go dzisiaj współpracownikiem służb specjalnych ówczesnego zaborcy, jakim był Rzym. I dzisiaj wielu w ten sposób na niego by po prostu popatrzyło. To i to wpisane w akta, więc do tej i do tej szuflady jest takim i takim człowiekiem, więc to wszystko, co chcę wiedzieć na jego temat. Zaszufladkowany, skreślony, przełożony gdzieś, od czego chce być daleko. Takim widzi go tłum. Bo był człowiekiem uważanym przez wszystkich nie tylko za zdrajcę, ale przede wszystkim za współpracownika dla własnego dobra, dla własnego interesu. Bo wiemy, że wielu celników tak właśnie robiło. Poza tym, co normalnie mieli robić, zazwyczaj przywłaszczali sobie wszystko to, co im się nie należało. Każdy patrzył na niego, patrzył na tego człowieka, albo w ogóle nie patrzył. Z pogardą obracał głowę. W ogóle nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Żeby przypadkiem nasze spojrzenia się nie spotkały. Czy dzisiaj nie jestem w tym tłumie? Czy dzisiaj przypadkiem nie widzę tego małego człowieka w kimś, kto jest czasami blisko mnie? Czy przypadkiem nie jest tak, że czytając tą historię chcę dostrzegać rzeczy, które są wygodne, a nie zauważam siebie czasami w tłumie, gdy odwracam wzrok, gdy ktoś idzie? Zacheusz naprawdę był małym człowiekiem, ale nie tylko ze względu na swój niewielki wzrost. On takim był w oczach tych ludzi. Takie było jego życie każdego dnia. Nie wiem, czy był ktokolwiek w tym tłumie, kto by pomyślał: Zacheuszu, umówię się z tobą na kawę. Nie wiem, pili kawę, nie wiem. Ale umówię się z tobą na kawę. Jutro przyjdę do ciebie. Nie wiem, czy tam ktokolwiek by się w tym tłumie znalazł. Kto myślałby w ten sposób, podszedłby do niego, widząc, gdzie przechodzi, zatrzymał go na chwilę i powiedział: spotkajmy się jutro. Będziesz miał czas? Nikt nie miał ochoty odwiedzać go w domu. Bo gdy tylko ktoś na niego spojrzał, miał w oczach taki, a nie inny obraz. Bał się, że może powie coś, co ten zaraz wykorzysta i doniesie. A przecież tego by nie chciał. Z drugiej strony Zacheusz, czy każdy inny tak traktowany człowiek przez swoje środowisko musi czuć się małym. I to nie ze względu na swój wzrost. Każdy tak traktowany i postrzegany musi czuć się małym, bo to poczucie wywoływało z pewnością pewne kompleksy i może na dłuższą metę było nie do zniesienia, ale będąc w takiej sytuacji, jedynym wyjściem było to, żeby ją zaakceptować i po prostu jakoś starać się żyć. Z dnia na dzień próbować robić to, co robię, budować na wykonywanej przez siebie służbie, a ta służba po prostu mu to umożliwiała. Myślę, że tam przy tym tle on tak naprawdę mógł przez chwilę czuć się kimś. Bo to dawało mu pewną władzę. Tam był człowiekiem, z którym nikt nie mógł dyskutować. Tam był człowiekiem, z którym nikt, od którego nikt nie mógł odwrócić głowę i którego nikt nie mógł unikać. Tam był człowiekiem, który mógł poczuć przez chwilę jakąś swoją wartość. Tam miał pewne możliwości, które pozwoliły mu odbudowywać może coś, czego bardzo mu brakowało. Tam przez chwilę mógł być kimś, może nawet za jakąś tam kwotę, która została złożona. Ale tam, w tym momencie, nikt nie odwracał od niego głowy. Jakże inaczej było na ulicy, gdy przychodził Pan Jezus. Jestem dość wysokim człowiekiem, więc mam może trochę problem ze zrozumieniem tej Ewangelii z mojej perspektywy, bo nie pamiętam sytuacji, w której coś by mi zasłaniało to, co chciałem zobaczyć. I myślę, że większość osób, które są podobnego do mnie wzrostu, też nie mają tego problemu. Jakoś nic nie zasłania, prawda? Jakoś nie ma tego, z czym musiał się zmagać Zacheusz. Ale gdy patrzę na ten fragment Bożego Słowa, chciałbym was zaprosić do czegoś innego. Żebyśmy popatrzyli właśnie z tej innej perspektywy. Z troszkę innej perspektywy. I wyobraźmy sobie, że ten fragment Ewangelii nie zaczyna się w ten sposób, jak dzisiaj go przeczytałem na wstępie. Pozwólcie, że on by się zaczął tak. I wszedłszy do Bielska, przechodził przez nie. I co wtedy? Gdybyśmy dzisiaj usłyszeli właśnie to w ten sposób, tu i teraz, że Pan Jezus przychodzi do Bielska i wszedł do miasta, co by się wówczas stało? Jakbyśmy wówczas zareagowali? Gdyby to było teraz, w tym momencie, gdybyście usłyszeli taką informację, nie wiem, gdyby została wyświetlona i wiemy, że byłaby prawdą. Co wówczas? Myślę, że chcielibyśmy tam być. Myślę, że byśmy tam po prostu chcieli być, że bylibyśmy tam my i wszyscy ci, którzy stwarzają pozór albo też są ciekawscy, mają swoją wiarę i ci, którzy często krytykują i wszyscy ci, którzy są wielcy i ważni, utalentowani i ciekawscy, szanowani i poważani, może wszyscy chcieliby tam właśnie być w tym tłumie, może nawet stać w tym pierwszym rzędzie. A ci mniejsi? A ci mniejsi jak Zacheusz musieliby znaleźć swoje drzewo. Musieliby po prostu znaleźć i wspiąć się na swoje drzewo. Więc kim są ci mali? Może to są ludzie poszukujący dzisiaj. Może to są ludzie, którzy pytają, którzy mają wątpliwości. Może to są ludzie zagubieni. Może to są ludzie z marginesu, odrzuceni. Dla wielu przegrani, może ci, których czasami nie chcemy nawet zauważyć. Może ci, którzy kiedyś dali nam się mocno w kość, dlatego nie patrzymy nawet w ich stronę. A może to są ci, którzy nie pasują do naszych wyobrażeń. Może to są ci, którzy nie pasują do naszych wzorców, do naszych oczekiwań. Kim są ci mali? Może to jest twój sąsiad? A może ktoś z najbliższej rodziny, może to ci, których często mijamy, właściwie nawet ich znamy, już prawie chcieliśmy się do nich odezwać, ale jakoś nie wyszło. Ten pogardzany przez wszystkich mały człowiek, jak mówił nam dzisiejszy tekst, miał jedną rzecz, która odróżniała cały ten tłum. Bo ten człowiek miał w swoim sercu coś, co zostało w Bożym Słowie nazwane pragnieniem. W jego sercu zrodziło się pragnienie. On nie tylko chciał, bo wydaje mi się, że to jest ta różnica. Cały ten tłum chciał być obok Jezusa. Z różnych powodów. Może niektórzy z ciekawości, może niektórzy tak po prostu, bo coś się dzieje. Wiecie, jak to jest, gdy coś się dzieje. Gdy nagle się coś wydarzy, to nie wiadomo skąd, wokoło jest pełno ludzi. I wszyscy nagle wiedzą, co się dzieje, chociaż nikt tak do końca nie wie, ale wszyscy wiedzą, co będzie dalej, jak to rozwiązać. Zauważyliście takie sytuacje, jak często one się dzieją. I może tam też byli tacy ludzie. Po prostu chcieli tam być, bo coś się działo. Jedni chcieli być, bo może wiedzieli, że kim jest ten, który nadchodzi. Ale o Zacheuszu wiem, że w jego sercu było pragnienie. Bo tak zostało zapisane w Bożym Słowie. I to jest ta ogromna różnica, którą dostrzegam, którą czasami może być w naszym życiu, bo mogę chcieć, a może mogę pragnąć. I to jest diametralna różnica. Jeżeli w moim sercu będzie ogromne pragnienie, aby spotkać się z Jezusem, to wierzę głęboko, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby to uczynić. Bo czasami pewne rzeczy chcemy, a gdy one się nie udają, to po prostu dajemy za wygraną i życie jakoś toczy się dalej i dalej i dalej. Ale Zacheusz? Zacheusz miał w swoim życiu ogromny problem. Bo po pierwsze był znienawidzony i mały w oczach ludzi, o czym mówiliśmy, a po drugie w ogóle był mały, więc to było jego problemem. Ale wiemy, że ten problem w niczym mu nie przeszkodził, ażeby jego pragnienie zostało zrealizowane. Jak często daje za wygraną, bo pojawiają się problemy? Jak często te problemy przerastają moją chęć, moje nawet pragnienie, które czasami się zrodzi? Bo po prostu pojawił się problem i daje za wygraną. Nie widzę możliwości jego rozwiązania, albo nie chcę dostrzec innych możliwości, bo chciałbym, żeby było po mojemu. A jeżeli tak nie jest, to dobra, to odpuszczę. To po prostu dam za wygraną. Słowo pragnienie, jak ktoś powiedział pięknie, podkreśla wolę ludzkiego serca. Pragnienie podkreśla wolę ludzkiego serca. Tak bardzo chcę, aby to się stało, aby to miało miejsce, że nic nie stanie mi na przeszkodzie. I nie będę myślał o tym, że patrzy na mnie tłum ludzi, który mnie dobrze zna i postrzega mnie w ten a inny sposób. Którzy może myślą o mnie w ten, a nie inny sposób. Którzy nawet wołają za mną w ten, a nie inny sposób, bo ja mam pragnienie, aby być i żyć dla Jezusa. To było pragnienie serca tego człowieka. On więcej niż chciał, on pragnął. I nie miało znaczenia, jak wielu ludzi patrzyło, albo jak wielu ludzi odwracało wzrok. Nie miało znaczenia, kim był w ich oczach, bo on miał pragnienie spotkać Jezusa. Bo to może była jedna, jedyna szansa, aby to uczynić. Dlatego ta historia też mnie uczy jedną ważną rzecz. Nie odkładaj nic na potem, bo potem może nie być. Jeśli coś masz do zrobienia, świat mówi, zrób to jutro, będziesz miał 2 dni wolnego, tak? Ale jeżeli spotykasz się z Jezusem, nie odkładaj tego na potem, bo potem do nas nie należy. Słowo Boże mówi dziś, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. I to słowo mówi o tym, że jeżeli Go jeszcze nie znam, to jest to czas, aby Go poznać, ale jeżeli też pogubiłeś się w swoim życiu, to nie odkładaj tego na potem. Oto teraz jest ten czas, aby te sprawy wyprostować, aby do Niego przyjść, ażeby móc Mu to powierzyć, aby tak naprawdę zapragnąć Jego działania w moim, w Twoim osobistym życiu. Czy masz pragnienie? Czy w Twoim życiu jest więcej niż chęć? Czy jest pragnienie takie, jakie było w sercu Zacheusza? Co takiego się wydarzyło, że Zacheusz pragnął tego spotkania? Co działo się w jego życiu takiego, że zrodziło się w nim właśnie takie pragnienie? Odpowiedzi na te pytania możemy się jedynie domyślać. Nie wyczytamy tego z kontekstu Bożego Słowa. Może słyszał wszystko to, co mówiono o Jezusie i wtedy pomyślał, że to jest dla niego niepowtarzalna szansa na to, ażeby to, co skomplikowane w jego życiu, wreszcie zostało wyprostowane. A może pomyślał, że wreszcie spotka kogoś wielkiego. Wiecie, to też jest inna perspektywa, patrząc z jego punktu widzenia. Może to jest czas, ta możliwość, ażeby wreszcie zobaczyć kogoś wielkiego. I nie mówię tutaj o wzroście, ale kogoś naprawdę wielkiego. Kogoś darzonego szacunkiem, kogoś, dla którego zbierają się tłumy, kogoś, z kim ludzie chcą przebywać, nie tak jak z nim. Myślę, że on to bardzo dobrze rozumiał. Myślę, że to pragnienie było tak mocno wryte w jego serce, że nic nie było w stanie stanąć na przeszkodzie. Jezus wszedł do Jerycha, przechodził przez nie. Zacheusz musiał iść to zobaczyć. Cóż jednak tego, jeżeli ta droga była szczelnie otoczona przez ludzi. Cóż z tego, że Pan Jezus tam miał być, on miał pragnienie, ale wokoło byli ludzie, którzy za wszelką cenę może chcieli mu to uniemożliwić. Przecież go znali. Przecież wiedzieli, kim jest. Może gdy podchodził, gdy próbował się przecisnąć, przebić, może jeszcze szczelniej zaciśniali szeregi. Być może robili to dlatego, że chcieli mu się odgryźć, może chcieli się zemścić. To są tylko moje gdybania na ten temat, ale może właśnie tak było. Może celowo chwytali się za ręce, bo idzie ten, którego imienia nawet nie chcieli wypowiadać. Może po prostu widzieli w nim szpiega, który za wszystki zaraz poleci i doniesie władzom o tym, co się dzieje i jeszcze powie, że ja czy ty tam byłeś. I co wtedy? Zacheusz nie został dopuszczony do miejsca, z którego na własne oczy z bliska mógł zobaczyć Jezusa. Dlatego wybrał inną drogę. Oczywiście mógł pójść do domu. Mógł machnąć na to wszystko ręką, powiedzieć nie, to nie. Cóż z tego? Co mi po tym? Mógł tak zrobić. Obrócić się, napięcie, obrażony, pomyśleć swoje. Ale wtedy, ale właśnie, wtedy nie spełniłby swojego pragnienia. Ktoś kiedyś powiedział, że niespełnione pragnienia prowadzą do frustracji. A wtedy jest już tylko gorzej. Miał ogromne pragnienie. Wielki tłum chciał mu uniemożliwić, ażeby spełnić to pragnienie. Ale on przecież nie z takimi problemami w życiu dawał sobie radę. Ile razy miał w życiu pod górkę? Ile razy w tym wszystkim był sam? Ile razy wszyscy go wytykali, drwili i poniżali? Więc dlaczego miałby poddać się dzisiaj? Dostrzegł drzewo. Wyjście z sytuacji, jakieś rozwiązanie. Wdrapał się i oczekiwał, aż pójdzie tamtędy Jezus. Nie dał za wygraną. Ta historia mnie uczy, że często nie mam wielu rzeczy dlatego, że często daję za wygraną. Że zbyt szybko się poddaję. Że zbyt szybko macham ręką i czekam na inną sytuację, na inną okazję, która po prostu już nigdy może nie nadejść. Dla Zacheusza rozwiązaniem problemu stało się drzewo. Czyli nic nie stanęło na przeszkodzie. Może się uda. A tłum krzyczał, a tłum wiwatował, tłum się zbliżał i on wiedział, że nadchodzi ten moment, że jest coraz bliżej i wreszcie jest moment, w którym może zobaczyć jego twarz. Moment, który dla niego w tej chwili był wystarczającym, bo chwila, w której spełniło się jego największe pragnienie, było tym, czego oczekiwał. On nie chciał nic więcej w tym momencie. On chciał zobaczyć Jezusa. Kim jest? To było jego pragnienie. Zobaczyć Jezusa. Znalazł rozwiązanie. I wreszcie stało się coś, czego nikt z obecnych na pewno się nie spodziewał. Bo Jezus się zatrzymał i co więcej, odezwał się. I to jest niesamowite, że ta historia też pokazuje to, że pomimo tłumów, pomimo czasami zgiełku, rumoru, wrzasków, krzyków, tego, co się dzieje, Pan Jezus ma czas, żeby się zatrzymać dla ciebie i dla mnie. Dla indywidualnej, jednej osoby. I co więcej, on nie tylko się zatrzymał, ale wypowiedział jego imię. Imię, które w uszach wielu brzmiało jak coś najgorszego. No jakże? Słowa, które nie zostały skierowane do tych, którzy byli w pierwszych rzędach. Słowa, które nie były skierowane do tych, którzy byli w poszanowaniu i u wszystkich. Które może by wypadało powiedzieć, które by trzeba było najpierw wypowiedzieć, a jednak nie. Jezus dostrzegł tego najmniejszego w mieście, nie tylko wzrostem, ale również tego, który był najmniejszy w mieście, również duchem. Tak bardzo odrzuconego, tak bardzo pragnącego spotkania, nawet nie spotkania, widzenia Jezusa. Bo Bóg odpowiada na pragnienia. To jest kolejna lekcja, która płynie dla mnie osobiście z tej historii. Bóg odpowiada na pragnienia. Może czasami w życiu wielu rzeczy pragniemy, one się nie dzieją, więc rezygnujemy, ale nie tak jest z naszym Bogiem. Bo On zna nas po imieniu. On dostrzegł celnika tam wśród drzewa, wśród gałęzi drzewa i powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I taki jest Bóg. Wiecie, to nie było takie, przepraszam za to, co teraz powiem, tą parafrazę, to nie było: cześć Zacheusz, jak się masz? Fajnie, że jesteś, idę dalej. Tego tam nie czytamy, tego tam nie ma. Pan Jezus robi zawsze krok dalej. On zawsze idzie do przodu. On nigdy się nie zatrzymuje. On nigdy nie jest w tym samym miejscu. I gdy pada imię Zacheusza, Pan Jezus już jest krok dalej. Zejdź, bo ja dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim domu. I widzicie tłum? Może widzicie siebie? Nie wiem. Ale może tak czasami by było. I słyszę tą reakcję. Oho! To teraz przesadził. Że w ogóle się odezwał, to jedno, ale do domu? Do kogoś takiego? Jakże tak mógł? Jak mógł iść? Siódmy werset mówi, gdy wszyscy to widzieli, szemrali, mówiąc, jak do człowieka grzesznego przybył w gościnę? Jakże to? No rozumiem, gdyby wybrał sobie kogoś, ale jego? Akurat do niego? Ja bym tak nie zrobił. A jednak nasz Pan łamie wszelkie stereotypy. Łamie wszystko to, co nam się wydaje, że wypada bądź nie wypada. I on zawsze idzie krok dalej. I nie tylko powiedział jego imię, ale też mówi, że dzisiaj chcę się zatrzymać w twoim domu. Sam Jezus wybrał się w gościnę do domu, do którego nikt nie chciał wchodzić. Do domu, którego wszyscy omijali z daleka. Jakże tam? Sam mistrz chce być gościem tego zdrajcy, kolaboranta, oszusta, takiego człowieka? Jest nie do pomyślenia. I myślę o tych, którzy tam stoją i może po prostu po chwilę po chwili wszystko milknie, a oni patrzą na tę sytuację, biją się z własnymi myślami i zostają z tym wszystkim sami, zmieszani, bo przecież oni zrobili wszystko, ażeby Zacheusz nawet nie mógł się tam zbliżyć do Pana Jezusa. Przecież oni zrobili wszystko, żeby mu przeszkodzić, a Pan Jezus? A Pan Jezus wybiera się właśnie do niego z wizytą? Przecież to jest niesłychane. Do człowieka grzesznego przyszedł z wizytą. Na pewno w sercu niejednego człowieka tam pojawiła się złość, zazdrość, ale może też i zwątpienie. Może niejeden odwrócił się i poszedł, nie, to ja nie chcę mieć z tym już nic wspólnego. To ja już nie chcę takiego Jezusa znać, bo on nie wpisał się w moje wyobrażenia, bo on nie wpisał się w to, co ja chciałem, bo ja chciałem inaczej, a on robi zupełnie inne rzeczy. Ja rezygnuję. Ja będę żył swoim życiem, własnym życiem, tak jak dotychczas, a o tym może pomyślę kiedyś. Może jak mnie jeszcze przekona, może jak zrobi coś więcej, to wtedy o tym pomyślę. Ale dzisiaj mi wystarczy. Dzisiaj jestem, kim jestem, mam to, co mam, robię to, co robię. A co mnie tam obchodzi to, co będzie kiedyś? Tylko rodzi się pytanie, kiedy jest to kiedyś? Bo to kiedyś może być właśnie za chwilę. Niekoniecznie za rok, 5 czy 10 czy jeszcze więcej. To był dosyć trudny moment. Cudowny moment dla Zacheusza. Moment, do którego Pan Jezus tam był. Trudny moment dla tych, którzy byli wokoło. Może zastanawiali się, co mają zrobić, czy iść, czy dalej stać, co o tym myśleć. Ale zupełnie inna perspektywa zrodziła się w sercu tego, który pragnął tego spotkania. Czytamy, że śpiesznie zszedł z drzewa i ugościł naszego Pana. I to jest cudowne, że nie patrzył na to, co wokoło. Nie słuchał tych ludzi, którzy właściwie do tej pory i tak nie byli nim zainteresowani. Gardzili nim, mieli go właściwie za nikogo. Bo sam Pan powiedział, że on dzisiaj chce być w jego domu. Spełniło się jego pragnienie, bo zobaczył Jezusa i spełniło się coś, czego, o czym nawet nie pomyślał. Nawet nie śmiał marzyć, bo taki jest Bóg. On zawsze daje o wiele więcej. I wiem, że macie takie doświadczenia z własnego życia. Doświadczenia spotkania z Jezusem, gdy przyszliśmy z jakimś pragnieniem, a On obdarował nas wszystkim i to ponad miarę. Bo taki właśnie jest Bóg. Sam Zacheusz został obdarowany niezwykłą łaską, bo to właśnie Pan Jezus obiecał mu życie wieczne. To jest niesamowita, cudowna historia człowieka, który miał jedno pragnienie, a dostał o wiele więcej. czegoś, czego się nie spodziewał. To historia ludzi, którzy chcieli widzieć rzeczy takimi, jak oni sobie je wyobrażali. Ludzie w odpowiednim miejscu, odpowiedni ludzie i ci, których w ogóle nie powinno być. Ale to też historia, która mówi o tym, że jest ogromna siła, jeżeli masz pragnienia, żeby przezwyciężać te problemy, które się w twoim życiu pojawiają. To jest historia o tym, że każdy z nas, gdy zacznie czerpać z właściwego źródła, jest zdolny do przezwyciężania wielu rzeczy, które wydają się wielkie, ale tak naprawdę są tylko wyobrażeniem wielkich. I to jest historia naszego Pana, który jest gotowy zawsze się zatrzymać. Który jest gotowy, ażeby zawsze znaleźć dla ciebie czas i który zawsze daje ponad miarę. Słowo Boże mówi o tym, że On jest gotowy obdarować nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Cokolwiek to znaczy, to wiem, że są to cudowne rzeczy. Bo sam Bóg je przygotował dla nas. Myślę, że wiele nauk płynie z tej niesamowitej historii. Może dzisiaj czujesz się jak Zacheusz w takim czy innym wymiarze. Może dzisiaj, nie uświadam sobie tego nawet, ale może jesteś jednym z tego tłumu, który potrzebuje również Bożego dotknięcia. A może dzisiaj potrzebuje właśnie tego spojrzenia, którym było w naszym Panu, ażeby dostrzec drugiego człowieka, ażeby dostrzec tą właśnie jedną osobę, ażeby iść czasami pod prąd, pomimo przeciwności, ażeby zatrzymać się na chwilę, odwrócić swój wzrok w jego stronę, wypowiedzieć jego imię i może przyjść do jego domu, ażeby spędzić z nim trochę czasu. Może czegoś dzisiaj ta historia ma mnie nauczyć. Może nasze oceny tak bardzo są często krytyczne i powinny się zmienić. Może powinienem stać się bardziej obiektywny. Może powinienem pomyśleć, że Bóg patrzy z zupełnie innej strony. A może przez tą historię, gdy czujesz się, tak jak powiedziałem, tak mało jak Zacheusz, ze swoim życiem, może myślisz, że tak naprawdę już niewiele dla ciebie pozostało. Może jest to czas, ażeby w sercu zrodziło się pragnienie, ażeby się do Niego przybliżyć. Ażeby nie myśleć o tym, co powiedzą inni, aby nie myśleć o tym, jak popatrzą na mnie inni, ale żeby zwyciężyło pragnienie spotkania z Jezusem. A może tak jak powiedziałem na wstępie, już wiele lat chodzisz za Jezusem, ale coś w twoim życiu się popsuło i wiesz, że coś jest nie tak. Może to jest czas, ażeby zrodziło się pragnienie, ażeby to Bóg to naprawił, ażebym wreszcie ja przestał wszystko rujnować. Może ta historia dzisiaj, przez tą historię właśnie dzisiaj Bóg chce nam to wszystko pokazać, bo Jemu nic nie jest w stanie stanąć na drodze. I zawsze jest gotowy, ażeby dostrzec drugiego człowieka. Bo wokoło nas są ludzie, którzy ciągle potrzebują pomocy, którzy się zagubili. Może czasami to tacy, którzy nawet nie chcą się przyznać, że jej szukają. Ale oni są. Są wokoło nas, gdzieś w zakamarkach ulic naszych miast, miejsc, gdzie mieszkamy. Na swoich mocno postawionych fundamentach, które chwieją się już u podstaw. Próbują budować swoje życie. Próbują jakoś to wszystko poukładać. Ale sami widzą i wiedzą, że jest to kruche i niestałe. Może są tacy, którzy nawet słyszeli o Jezusie, nie raz, nie dwa, nie trzy. Może byli w takim miejscu jak nasze, ale ciągle mają obawę, czy zbliżyć się do Jezusa. Bo może tak bardzo mocno jest ściśnięty tłum wierzących wokół Niego, że ciężko się do Niego dopchać. Może tak często wierzący tak bardzo zacieśnili ten kordon, i tak jest dobrze, że dla tych małych, w cudzysłowie, czasami brakuje miejsca, bo nam przecież jest tak dobrze, bo przecież wszystko się dobrze układa, bo po co nam jakieś zamieszanie, bo po co nam jeszcze jakaś zmiana? Pragnienie. Pragnienie w sercu każdego daje moc, ażeby przezwyciężać zapory. Pragnienie w życiu każdego da siłę do tego, żeby móc się zbliżyć, aby przezwyciężyć, ażeby postawić nieobliczalne kroki, ażeby wejść na teren, o którym nic nie wiem, ażeby podjąć wyzwanie, o którym inni mówią, że z góry jest skazane na niepowodzenie. Ale Słowo Boże mnie zachęca, że gdy toczymy tę walkę, nie jesteśmy sami. A co więcej, gdy jesteśmy z Nim, to jesteśmy wyposażeni w oręż, który jest nie do przezwyciężenia. Bo takie zapewnienie daje nam Boże Słowo. Co zrobić, aby w ludzkich sercach wzbudziło się owe pragnienie? No na pewno nie zrodzi się to pragnienie, gdy będziemy ciasno stali. Gdy będziemy się starać dobrze czuć w własnym towarzystwie. Gdy będziemy się dobrze czuli w miejscu, w którym tylko my powinniśmy być. Myślę, że nasze życie, nasze zachowanie, to, kim jesteśmy na co dzień, nie tu, w niedzielę, czy w środę, jeżeli się zdarzy, ale każdego dnia, takimi, jakimi po prostu jesteśmy, żyjący słowem, postawą, możemy wzbudzić w innym człowieku pragnienie. Pragnienie, którego nie powstrzyma już nic. Pragnienie, które spowoduje, że będą się działy wielkie rzeczy. I wtedy może nadejdzie dzień, w którym razem będziemy mogli się cieszyć z sobą, społecznością, ale przede wszystkim z tym, który zna każdego po imieniu. Zaufajmy więc naszemu Bogu. Chciejmy pójść Jego śladami, choć one nie zawsze będą wiodły łatwymi drogami, ale na pewno ich celem będzie życie. Życie dla tych, którzy są wokoło, którzy może nie są jak Zacheusz, przepraszam, małego wzrostu, ale na których ludzie patrzą i chcą ich takimi widzieć. Takimi małymi, takimi w ich oczach bez wartości. A Słowo Boże mówi, że Bóg nie ma względu na osobę i On kocha każdego z nas. I skoro mi dał swoją łaskę, abym mógł być Jego własnością, to ta łaska jest dla każdego. To jest cudowność Bożego Słowa. I to jest, wierzę, cudowność tej historii, na którą dzisiaj mogliśmy po raz kolejny popatrzeć. Niech Wam Bóg tym błogosławi.